Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Tuż przed rocznicą stanu wojennego sprawdzimy, co się działo 13 grudnia 1981 roku w wielkopolskich miastach. Gościem programu będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Zajrzymy też do naszego radiowego archiwum.
Pamiętajmy, że wszystkich nie da się zakuć w kajdany. Ci, co zostaną, zwyciężą. Wszystkich, którzy walkę przypłacili życiem.
Było to archiwalne nagranie Radia Solidarność działającego na początku lat 80. Oczywiście w podziemiu jakość nagrania też specyficzna, no ale takie były warunki podziemia solidarnościowego. Stan wojenny tematem dzisiejszej audycji Historia Żywa. Jacek Butlewski, zapraszam.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach. O tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. W nim brak było prawdziwego szczęścia.
Tego dnia nie było Teleranka. Było za to wielokrotnie powtarzane przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego.
Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Historia oceni nasze działania, mówił Wojciech Jaruzelski wtedy pamiętnego dnia. Jak ksiądz wspomina, pamięta tamten moment 13 grudnia 1981 roku? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście utkwiło mi w pamięci bardzo dokładnie wydarzenia tamtej nocy. Ja w tamtym czasie mieszkałem na Gdańskiej Zaspie, nieopodal bloku Lecha Wałęsa, więc jeszcze do tego w bloku wojskowym, więc już w nocy było wiadomo, że coś się dzieje, bo wszystkich żołnierzy z naszego bloku mobilizowano do jednostek, więc ogólny hałas. Rano oczywiście na mszy świętej nasz proboszcz, ksiądz Julian Noga, parafii Opatrzności Bożej na Zaspie, takim łamiącym się głosem poinformował wszystkich o tym, co się wydarzyło. I kolejne dni w Gdańsku były bardzo burzliwe. Wiele demonstracji i zdarzenie, które bardzo przykre zdarzenie, mianowicie pierwsza ofiara stanu wojennego, Antoni Browarczyk z ulicy Startowej 11. Młody chłopak, 20-letni, zastrzelony podczas manifestacji. Dopiero niedawno udało nam się w Gdańsku uczcić jego pamięć pamiątkowym pomnikiem, ale ta śmierć jakoś też utkwiła mi w pamięci, ponieważ jego młodsza siostra była w wieku mojego brata, więc to się rzeczywiście echem rozniosło po naszej dzielnicy. Ta śmierć młodego człowieka stała się później symbolem. Tak ja to zapamiętałem. No i ferie, długie ferie w szkole. Zdaje się, że poszliśmy dopiero w lutym 82 roku, a więc ten wolny czas był bardzo wydłużony, podobnie jak dzisiaj dzieci zresztą mają, ale z innego powodu. W każdym razie tak to pamiętam jako dziecko, a później tym okresem zajmowałem się jako historyk. najpierw badając dzieje opozycji młodzieżowej w Gdańsku właśnie po stanie wojennym aż do 1989 roku i też zajmując się w ramach projektu Encyklopedia Solidarności dziejami NLZZ Solidarność Okręg Region Województwo Pilskie, więc miałem okazję już jako historyk stykać się wielokrotnie z bohaterami tamtych wydarzeń, a więc z ludźmi, którzy albo zostali internowani, albo zostali uwięzieni przez komunistyczne władze w ramach stanu wojennego, albo też od początku stanu wojennego organizowali podziemne struktury Solidarności. I to były dla mnie zawsze wzruszające spotkania, bo w każdym z tych przypadków spotykałem się rzeczywiście z wielkim bohaterstwem, którego dzisiaj chyba nie da się tak nawet docenić, bo ci ludzie rzeczywiście ryzykowali wówczas bardzo wiele. Przecież większość z nich to byli dopiero młodzi ludzie, którzy dopiero co zakładali rodziny, którzy mieli dzieci, a mimo tego potrafili się rzeczywiście poświęcić i często w trudnych warunkach sprzeciwiać się wobec bezprawiu, które zaistniało w Polsce po 13 grudnia 1981 roku.
Będziemy sprawdzać, jak to wyglądało w grudniu w wielkopolskich miastach, nie tylko w Poznaniu, o tym już za chwilę, a po krótkiej muzycznej przerwie przywołamy Radio Solidarność, bardzo wzruszające nagrania z archiwum Radia Poznań. Mówimy dzisiaj o stanie wojennym, ale warto wspomnieć o okresie bezpośrednio poprzedzającym stan wojenny, a więc rok 80 i wybuch Karnawału Solidarności, bo tak określa się ten czas, czas radości, czas powiewu wolności, prawda? Potem został ten czas radosny, brutalnie przerwany przemówieniem Jaruzelskiego, ksiądz dr Wąsowicz.
No właśnie, rok 1980 na zawsze zapisze się w naszej historii jako początek długiego procesu, trwającego całą dekadę odzyskiwania przez Polskę suwerenności. Czas niezwykły, kiedy po raz pierwszy można było sięgnąć po oficjalnie ukazującą się niezależną prasę, w której pojawiały się tematy dotąd zakazane. To wówczas pisano po tylu latach chociażby o żołnierzach wyklętych, o tej antykomunistycznej opozycji, która funkcjonowała w Polsce po 1945 roku, ale też o wielu innych białych, tak zwanych białych plamach historii, jak chociażby zbrodni katyńskiej w Wielkopolsce. Ważne były publikacje dotyczące chociażby poznańskiego czerwca 1956 roku. Zresztą w Pile została wówczas wydana taka broszura Bruk był naszym przyjacielem, zredagowana przez szefa polamowskiej Solidarności Franciszka Langnera, która notabene stała się zarzewiem największego konfliktu w tym czasie, w tym regionie Solidarności, bo została przez władze skonfiskowana. Autorowi i redaktorom Solidarności Pilskiej wytoczono procesy, więc był to z jednej strony czas radości, ale władza cały czas próbowała odzyskać utracone pozycje, prowokowała różnego rodzaju konflikty. No i w gruncie rzeczy każdy wiedział, że dojdzie do jakiejś konfrontacji. No i doszło. 13 grudnia Wojciech Jaruzelski postanowił rozprawić się z Solidarnością siłą czołgów i wielu tych najbardziej aktywnych działaczy zostało wówczas pozbawionych niekiedy na długie miesiące wolności. Ale trzeba pamiętać też, że właśnie ta iskra nadziei, ten powiew wolności jakoś tlił się ciągle w sercach ludzi i on niósł tych wszystkich, którzy nie zgodzili się na dyktat stanu wojennego, którzy postanowili kontynuować swoją działalność wolnościową w podziemiu i dzięki ich determinacji, dzięki wytrwałości, dzięki właśnie audycjom Radia Solidarność, które mamy dzisiaj okazję tutaj we fragmentach odsłuchać, radia, które też pojawiało się w różnych częściach Polski także.
Żeby nie być gołosłownym, przywołał ksiądz Radio Solidarność. Posłuchajmy, nagranie jest charakterystyczne, bo gorszej jakości niż to, co w dzisiejszych czasach, no ale to było oczywiste. Nagranie archiwalne Marii Blimel, Radio Solidarność.
W obronie naszego związku, w obronie naszych praw, w walce o uwolnienie aresztowanych członków Solidarności, bratnich związków i stowarzyszeń, nasi członkowie, bracia górnicy, zapłacili najwyższą cenę, oddali swoje życie. Jako członek władz naszego związku składam wam hołd, bracia górnicy. Składam hołd waszej odwadze, zdecydowaniu i wierności zachowanej naszemu związkowi
i ojczyźnie. Pamiętajmy, że wszystkich nie da się zakuć w kajdany. Ci, co zostaną, zwyciężą, czci wszystkich, którzy walkę przypłacili życiem.
Nagranie archiwalne Radia Solidarność zarejestrowane przez Marię Blimel. Czy ksiądz słuchał, miał okazję słuchać wtedy w tamtych latach, w tamtych czasach mrocznych audycji Radia Solidarność?
Tak, najbardziej co pamiętałem, to zwłaszcza z 1988 roku, kiedy odbywał się strajk w Sztoczni Gdańskiej, kiedy w niewielu miejscach Polski podjęto solidarnościowe akcje, bo to już, że tak powiem, te audycje nadawali moi koledzy, więc tym bardziej z wielkim zainteresowaniem śledziłem te poczynania, natomiast oczywiście to była jedna z form ruchu oporu. Pamiętamy dobrze, że również Solidarności udawało się wdzierać na pasma telewizyjne i nieraz, tak jak dzisiaj w wiadomościach pojawiają się na paskach różnego rodzaju informacje, tak w taki sposób Solidarność zakłócała wydanie dziennika telewizyjnego i przez jakiś krótki okres czasu pojawiały się hasło Solidarność zwyciężymy, Solidarność zwycięży, prec komuną, więc takie drobne akcje na pewno podnosiły na duchu, ale trzeba pamiętać też o innych formach oporu, które w tym czasie stały się bardzo charakterystyczne i właśnie niosły to pokolenie ludzi podziemnej Solidarności, zwłaszcza działalność wydawnicza. To był rzeczywiście fenomen, że podziemne czasopisma, wydawane zresztą często w bardzo prymitywnych warunkach, na tak zwanej ramce, nawet bez powielacza, no były wydawane w całej Polsce, także w Wielkopolsce, bo przecież już w styczniu 1982 roku, a więc dosłownie niemal miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego zaczął w Poznaniu ukazywać się Obserwator Wielkopolski, który notabene ukazywał się aż do roku 1990 i w zasadzie w każdym mieście, gdzie wcześniej funkcjonowały regiony Solidarności, taka prasa podziemna się ukazywała, a więc była to taka kontynuacja tego wolnego słowa, kolportowana w różny sposób docierała czy do robotników wielkich zakładów pracy, ale też na przykład do uczniów, studentów, bo trzeba pamiętać, że również i najmłodsze pokolenie Polaków włączyło się wówczas w niezależną walkę, miało swoje czasopisma, miało swoje organizacje. To był rzeczywiście czas niezwykły. Najwięcej odwagi wydaje mi się, że w tych pierwszych miesiącach stanu wojennego wymagało uczestnictwo w demonstracjach niezależnych. Wprawdzie w takich miastach jak Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, no to były to manifestacje wielotysięczne, ale trzeba zauważyć również wysiłek tych mniejszych regionów, to co mówiłem. W takiej Pile na przykład po stanie wojennym odbyła się tylko jedna duża manifestacja.
Historia żywa.
Ważne jest również i to widać bardzo w naszym regionie wielkopolskim, zwłaszcza czy w Lesznie, czy w Kaliszu, czy w Pile, czy w Koninie, jak dużą rolę odegrał wówczas Kościół katolicki w wspieraniu tych, którzy upominali się o wolność. Można powiedzieć, że w każdym z tych miast istniała taki Kościół Solidarności. Wspierał niezależną kulturę.
W Poznaniu to byli Dominikanie na przykład.
Tak, Dominikanie, w Czciance.
Ojciec Honoriusz.
Tak, niestety ojciec Honoriusz, który zginął w takich nieznanych okolicznościach, no ale w Kaliszu to byli jezuici, w Czciance Saletyni, w Pile Salezjanie, w Koninie to była parafia świętego Wojciecha, czy też później parafia świętego Maksymiliana, ojca Maksymiliana Marii Kolbego, a więc kościoły, które rzeczywiście przyciągały tych wszystkich, którzy starali się upominać o wolność, były organizowane msze święte za ojczyznę, były komitety pomocy internowanym i represjonowanym organizowane przy kościołach. Wreszcie to, co pan redaktor wspomniał, wśród duchownych wyrastali też naturalni liderzy, a więc tacy ludzie, którzy wobec tej fali przemocy, wobec tego, że wielu przywódców związkowych lub innych organizacji opozycyjnych zostało aresztowanych, no to oni stawali na czele tych wszystkich organizacji upominających się o zdelegalizowaną Solidarność, o więzionych, represjonowanych. Ojciec Honoriusz Kowalczyk, no to jest symboliczna postać zupełnie w Poznaniu, ale taki na przykład kapelanem, którego warto w tym miejscu przywołać, żyjącym jeszcze, jest ksiądz Stanisław Styrna, którego Służba Bezpieczeństwa uważała za cały mózg struktur opozycyjnych w Pile, człowiek, który w tamtym czasie z niezwykłym rozmachem w takiej małej Pile organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Tygodnie Społeczne, który właśnie był jednym z liderów diecezjalnego komitetu pomocy represjonowanym i prześladowanym w stanie wojennym. Dzięki temu do tej części Wielkopolski przez całą dekadę lat 80. zjeżdżali się najwybitniejsi przedstawiciele opozycji z prelekcjami, z różnego rodzaju koncertami. Tutaj warto też wspomnieć Poznański Teatr Ósmego Dnia, który właśnie w wielu kościołach wówczas przedstawiał niezależne spektakle, więc bardzo, bardzo wiele się działo i to właśnie Kościół w tym szczególnym momencie dziejów po raz kolejny stał się takim azylem, oazą wolności i warto to dzisiaj szczególnie może przypomnieć.
Wspominaliśmy o Poznaniu za sprawą ojca Honoriusza. Do samego Poznania będziemy za chwilę wracać. Jak wyglądały pierwsze godziny stanu wojennego w Poznaniu, o wprowadzeniu stanu wojennego w stolicy Wielkopolski i o okolicznościach z nim związanych Kacprowi Witowi opowiedział dr Przemysław Zwiernik z Poznańskiego Biura Instytutu Pamięci Narodowej.
Studenci, którzy wracali do budynku, na przykład do kolegium nowo, mówili o tym, że są prowadzone zatrzymania według przygotowanych list. No to budziło jakiś niepokój, tym bardziej, że później przerwana została łączność telefoniczna. Z tego powodu wielu studentów udało się do centrum miasta zobaczyć, co się dzieje. Wtedy widziano właśnie, że patrole milicyjne są wokół niektórych zakładów prac, przede wszystkim przed siedzibą zarządu regionu. No i o godzinie 6 rano, tak jak wszyscy dowiedzieli się o wprowadzeniu stanu wojennego. Jeszcze wrócę do 13 grudnia, ponieważ to była niedziela. W zasadzie zakłady pracy nie pracowały, tak? Natomiast w Poznaniu w godzinach popołudniowych grupa działaczy związkowych z różnych zakładów pracy zebrała się na terenie Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych i tam został utworzony Regionalny Komitet Strajkowy, który wydał pierwszą ulotkę już 13 grudnia. Natomiast do strajków doszło w poniedziałek 14 grudnia w Poznaniu na niektórych wydziałach HCP.
To był Poznań i pierwsze dni, pierwsze godziny, pierwsze minuty stanu wojennego. Można powiedzieć, że najwięcej działo się w tamtym czasie właśnie w stolicy Wielkopolski. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, no bo to był największy ośrodek, ale ja ciągle będę podkreślał, bo to dla mnie było też takie odkrycie i doświadczenie jako już historyka, że właśnie trzeba również doceniać ten opór, który pojawiał się w mniejszych ośrodkach, bo w zasadzie wszędzie pojawiały się próby strajków, które w zasadzie szybko były wszędzie pacyfikowane, ale też od razu zaczęły się rodzić w tych najważniejszych miastach Wielkopolski struktury podziemne Solidarności. I to często w takich niezwykłych okolicznościach, które wynosiły dotąd działaczy, można powiedzieć, drugiego planu.
I to może było mylące dla władzy, może to było dobre właśnie, że
no, władza aresztowała tych najbardziej aktywnych, tych liderów, natomiast tutaj nagle pojawiali się ich następcy, którzy spontanicznie organizowali podziemne struktury, zaczęli zbierać informacje o aresztowanych i represjonowanych, którzy zaczęli właśnie próbować protestować w zakładach pracy. To była niezwykła odwaga.
Historia żywa.
Te pierwsze dni stanu wojennego to także czas właśnie męczenników, tak to trzeba nazwać, a więc ludzi, którzy przypłacili życiem swoją wierność w sprawie Solidarności. Przez wiele lat w ogóle o nich nie było można mówić, dopiero w czasach przełomu w 1989 roku, jak pamiętamy, powołano słynną komisję Jana Rokity, która opracowała specjalny raport, przedstawiając konkretne przypadki śmierci różnych ludzi w takich niewyjaśnionych okolicznościach, które miały miejsce zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, ale także w kolejnych latach, bo Poznań ma też tutaj swoje symboliczne postaci, jak chociażby młody dziennikarz Wojciech Cieślewicz, który uczestniczył w manifestacji 13 lutego 1982 roku w Poznaniu i został pobity na ulicy Roosevelta przez ZOMO. I w wyniku tych odniesionych ran wówczas zmarł 2 marca, czy wspomniany już właśnie ojciec honoriusz. Jego z kolei pogrzeb stał się wielką manifestacją solidarnościową. Pogrzeb odbył się 12 maja 1983 roku. Czy Piotr Majchrzak, młody chłopak, którego śmierć także wstrząsnęła mieszkańcami Wielkopolski. On został pobity z kolei 11 maja 1982 roku. Już takim największym symbolem tych wszystkich ofiar jest właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, który, jak wiemy, został zamordowany w październiku 1984 roku. Komunistyczna władza chciała w ten sposób zamknąć usta jednemu z najbardziej odważnych kapłanów, ale można powiedzieć, że ta śmierć przyniosła skutek wręcz odwrotny, że stała się takim momentem, w którym te struktury podziemne, już nieco zmęczone, bo to już jednak 3 lata od wprowadzenia stanu wojennego, tą ciągłą działalnością pod presją, no jak nabrały jak gdyby świeżości. Ta śmierć rzeczywiście ożywiła struktury podziemne w wielu miejscach Polski. Miałem tę przyjemność kilka lat temu być redaktorem razem z panem profesorem Waldemarem Handke książki, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Reminiscencje śmierci księdza Popiełuszki właśnie w naszym regionie. I okazało się, że dosłownie wszędzie zaktywizowały się różne grupy właśnie po tym, jak ksiądz Jerzy został najpierw porwany, później jak go odnaleziono i jak wiemy, w związku z jego pogrzebem odbyła się wielka manifestacja, która i ten czas właśnie stał się taką inspiracją do tego, żeby na nowo ożywić tą działalność niezależną. Więc musimy pamiętać, że stan wojenny to nie była jakaś pacyfistyczna akcja, jak niektórzy nam próbują w ostatnim okresie szczególnie wmawiać, niejako zakłamując tę historię, ale ona niosła za sobą konkretne ofiary, cierpienie wielu milionów ludzi, no bo się nie da policzyć tego wszystkiego, co w tym czasie musiały wycierpieć chociażby rodziny internowanych czy więzionych, dzieci pozostawione bez rodziców, bo i takie przypadki miały miejsce, a ludzie, którzy byli maltretowani, bici, którzy byli pozbawiani pracy i przez wiele lat nie mogli utrzymać swoich rodzin. Więc to są konkretne wymiary tego wszystkiego, co zostało zapoczątkowane 13 grudnia 81 roku. No i w wielu, wielu przypadkach trwało aż do roku 89, a więc wielkie cierpienie, dyskryminowanie, poniżanie i represjonowanie tych wszystkich, którzy ośmielali się wówczas przeciwstawić władzy.
Mówiliśmy o poznańskich bohaterach, a za chwilę pojedziemy w region, sprawdzimy, co się działo w Wielkopolsce, w wielkopolskich miastach. Jacek Kaczmarski. Historia żywa. Istotne wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego miały miejsce także w regionie, nie tylko w samym Poznaniu. Doktor Przemysław Zwiernik z Poznańskiego Biura Instytutu Pamięci Narodowej.
Do strajków także doszło w niektórych zakładach w Kaliszu, w Pile, a największy strajk miał miejsce w hucie Aluminium Konin i on się już rozpoczął 13 grudnia w godzinach rannych, kiedy dotarły do hutników informacje o aresztowaniu strajkujących działaczy związkowych w piecnicy szpitala w Koninie, którzy prowadzili taki strajk, żądając przekazania budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji na cele służby zdrowia. Huta była jednym z najważniejszych zakładów pracy na terenie województwa konińskiego. W związku z tym ten strajk miał duże znaczenie, tym bardziej, że przewodniczący zarządu regionu był pracownikiem huty Aluminium Konin, wiceprzewodniczący zarządu regionu, który też przedostał się na teren huty. W związku z tym on miał duże znaczenie, tym bardziej, że huta była takim zakładem strategicznym. I to był największy strajk, on trwał 2 dni, natomiast strajki w innych zakładach, przeważnie to były krótkie, jednodniowe, 14-15 grudnia.
Można powiedzieć, że stanem wojennym komuniści odcięli Polskę, odcięli Polaków od świata, ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Nie można było napisać SMS-a, nie było SMS-ów, nie można było wysłać maila, nie było maili, nie można było dzwonić, choć były telefony, to jednak były odcięte, prawda?
Tak, no rozmowy kontrolowano, także cenzurowano korespondencję, zarówno krajową, tym bardziej zagraniczną. No i w związku z pojawieniem stanu wojennego oczywiście pojawiły się restrykcje wobec Polski, rządów krajów zachodnich, Stanów Zjednoczonych. To były takie działania oficjalne, ale trzeba pamiętać o całej fali pomocowej, która wówczas organizowała się w krajach zachodnich i która była przekazywana właśnie poprzez pośrednictwo Kościoła w postaci różnych paczek żywnościowych, towarów żywnościowych, ubrań. To w zasadzie trwało przez całą dekadę lat 80. Na zachodzie Europy też konstytuowały się różnego rodzaju komisje, komitety poparcia, solidarności, kiedy komuniści zaczęli wypuszczać z więzień internowanych działaczy czy więzionych z tak zwanym wilczym biletem, że sugerowano im, aby wyjechali z kraju, to właśnie oni później w różnych krajach zachodniej Europy organizowali także tam struktury solidarności, więc generalnie Polska została odcięta, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tej całej fali pomocy, która była właśnie w wolnym świecie dla nas organizowana, no tutaj niezastąpione i wszyscy to doskonale pamiętają z tamtych czasów, chociażby były audycje Radia Wolna Europa, namiętnie słuchane wieczorami w wielu polskich domach, z których można było się dowiedzieć, jak wygląda opór w Polsce, można było się dowiedzieć o kolejnych represjach, aresztowaniach, także o sposobach, w jaki sposób można sprzeciwiać się władzy, to rzeczywiście często były bardzo pomysłowe formy, jak chociażby noszenie przez uczniów w szkołach, w klapach mundurków szkolnych, czy fartuszków oporników, radiowych oporników, które symbolizowały opór.
Historia żywa.
Suma tych wszystkich działań podejmowanych w Polsce, jak i za granicą, spowodowała ostatecznie rozpad komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i to wszystko, co miało miejsce po 1989 roku w całej tej części Europy, było właśnie skutkiem trwania oporu, też tej drogi solidarności, takiej pokojowego protestowania, bo to też jest wielkie dziedzictwo, które zaowocowało chociażby tym, że w momencie, kiedy komuniści oddawali władzę w Polsce, no już nie doszło do przelewu krwi takiej, jak chociażby miało to miejsce w NRD czy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Też pamiętać trzeba o wielkiej roli papieża Jana Pawła II. No dzisiaj nikt z historyków nie ma wątpliwości, że to właśnie konsekwentne działanie Jana Pawła II, który bardzo blisko współpracował w tym czasie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem, później także premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, że ta konsekwencja także doprowadziła do zmian, które zaistniały w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Dla nas te szczególnie dwie pielgrzymki papieskie, jednak odbyła się jeszcze w trakcie trwania stanu wojennego, chociaż Kościół prowadził pertraktację, żeby w związku właśnie z przyjazdem w czerwcu 1983 roku Jana Pawła II ten stan wojenny został zniesiony. Władze jakoś na to się nie zgodziła, więc papież przyjechał do Polski, która jeszcze znajdowała się w trakcie stanu wojennego. Pamiętamy, że odwiedził wówczas papież także Poznań, zabroniono mu pomodlić się przy pomniku Poznańskiego Czerwca.
Ale jakże ważną mszę świętą odprawił.
Tak, dla wielu set tysięcy wiernych, których się papież się wówczas upominał o tych wszystkich, którzy przebywali w więzieniach, którzy byli represjonowani. Przypominał także męczenników czasów komunizmu. Dość w tym miejscu wspomnieć, że wspomniał także właśnie w Poznaniu postać arcybiskupa Antoniego Baraniaka, o którym mówiliśmy ostatnio w audycji, zauważając jego zasługi dla Kościoła w Polsce. I te dwie pielgrzymki, 83 i 87, były takim czasem nadziei, ale też inspiracji dla ludzi Solidarności. Ta pielgrzymka w 1987 roku, bezpośrednim jej skutkiem, można powiedzieć, było to, co się wydarzyło wiosną 1988 roku, w maju i sierpniu, a więc fala strajków w tych największych ośrodkach oporu solidarnościowego, która w efekcie doprowadziła, zmusiła władzę do rozmów Okrągłego Stołu i do rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce. A więc zawsze te pielgrzymki były takim ważnym momentem, inspiracją, znakiem nadziei i papież konsekwentnie od pierwszych dni stanu wojennego w czasie audiencji dla Polaków, nawet w czasie specjalnych modlitw w kaplicy papieskiej, upominał się o tych, którzy za swoje przekonania w Polsce są represjonowani. To jest też historia niezwykła, na niejedną audycję warto Ojca Świętego przy tej okazji wspomnieć.
Historia żywa. Mówimy w naszej audycji o tym, że pewne wydarzenia poprzedzają następne. Od Jana Pawła II wszystko się zaczęło, potem był stan wojenny, potem tą wolność odzyskaliśmy. Za chwilkę wracamy do naszego programu. 13 grudnia, rocznica stanu wojennego, pamiętajmy o tej dacie. Wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce poświęciliśmy dzisiejszą audycję. Historia żywa wraca za tydzień o stałej porze. Za dwa tygodnie wrócimy z racji bliskości rocznicy do powstania wielkopolskiego, a za tydzień bardzo ciekawy temat, zapowiadany już przez nas wcześniej, kwestia duchowości żołnierzy wyklętych, a będziemy mówić o Ince i nie tylko.
Tak, myślę, że warto w kontekście tego tematu wspomnieć o takich bardzo ważnych postaciach jak Łukasz Ciepliński czy pan rotmistrz Witold Pilecki. No i właśnie Inka, która w ostatnich latach stała się takim symbolem żołnierzy wyklętych, zwykła sanitariuszka, która siłą swojego ducha potrafiła w ostatnich latach pociągnąć, zaciekawić historią swojego życia, zwłaszcza młode pokolenie.
Walczyli o polską niepodległość, ale też byli ludźmi wielkiej, głębokiej wiary, prawda, w tych ostatnich chwilach swojego życia, w tych ostatnich często sekundach swojego życia.
Tak, i właśnie o tym świadectwie także warto powiedzieć, warto je przypomnieć, stąd pomysł właśnie na taką audycję.
Zapraszamy już za tydzień o stałej porze. Audycję dzisiejszą zrealizował jak zawsze Krzysztof Jankowski. Gościem programu był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.